Witam Państwa, Lech Pilarski. Medycyna zaczęła się od naturalnych substancji występujących w przyrodzie. Później przyszła moda na syntetyki. Najnowsza tendencja to badanie substancji naturalnych, odkrywanie ich leczniczych możliwości i następnie podejmowane są próby ich sztucznego wytworzenia. Zanim jednak dojdzie do tego, trzeba badać to, co występuje w naturze. Mnóstwo naukowców jest w ten proces zaangażowanych, także w naszych uczelniach. Między innymi w Uniwersytecie Medycznym oraz Politechnice Białostockiej. Naturalnym tutaj poligonem badawczym jest między innymi Puszcza Białowieska. Występuje tam mnóstwo grzybów, porostów, roślin. Część z nich jeszcze nie zbadana pod kątem ich na przykład właściwości leczniczych. Przyroda to bowiem taka wielka naturalna fabryka. Co wytwarza, jeszcze do końca nie wiemy. Próbujemy to jednak poznać i o tym opowiemy dzisiaj w programie. Zapraszam. A w studiu profesor Halina Car z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Dzień dobry Państwu.
Oraz dr Ewa Zapora i profesor Sławomir Bakier z Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej. Witam.
Dzień dobry.
To jak jest z tym naturalnym poligonem, tą Puszczą Białowieską? Rzeczywiście jest to miejsce, które pozwala wyekstrahować, zbadać, zorientować się, poznać to, co natura wytworzyła i później wprowadzić na przykład do medycyny?
Rzeczywiście Puszcza Białowieska jest bardzo bogata w organizmy, które nie są jeszcze zbadane. Tutaj można byłoby zwrócić uwagę na różnego rodzaju organizmy, które często nie są kwalifikowane ani do królestwa zwierząt, ani do królestwa roślin, ani do królestwa grzybów, bo mamy trzy takie podstawowe, a jeszcze występują gdzieś tam pośrednio. Są to często zaskakujące organizmy i wydaje mi się, że te obszary często bardzo niepozornymi organizmami, niewidocznymi, dają niesamowity potencjał związany z możliwością jego wykorzystania. Ja przyznam, też nie byłem świadom tego. Współpraca między innymi z Amerykanami spowodowała, że zwróciłem na to uwagę. Jestem dzisiaj szczęśliwy, bo mogliśmy stworzyć zespół, który zaczyna penetrować, ale proszę mi wierzyć, te badania, które dotychczas zrobiliśmy, to jest czubek góry lodowej, potencjał jest ogromny, jest to zasób endemiczny, niepowtarzalny. Cieszę się, że uczelnie podlaskie tym problemem się zajmują.
Czy to jest właśnie odwrót od syntetyków i powrót do natury? No bo teraz takie mamy naturalne różne diety, naturalne herbatki i tym podobnie. I również będą naturalne leki?
Ja myślę, że zawsze były leki naturalne i syntetyczne, od kiedy właściwie mówimy o lekach. Być może bardziej w tej chwili jest to nagłośnione ze względu na to, że zdecydowanie więcej wiemy o syntetycznych związkach i ich działaniach niepożądanych. I to prawdopodobnie jest tą przyczyną, która skłoniła ludzi do poszukiwania powrotu do natury. Takiego bardziej naukowego. Takiego, który pozwala znaleźć to, co w tych przekazach od kilku tysięcy lat tak naprawdę my wiemy i udokumentować to w ten sposób, naukowy.
Czyli co, rozmawialiście z szeptunkami, babkami i tak dalej,
nie
i tak dalej?
Nie ma takiej potrzeby. Nie było takiej potrzeby.
Żeby poznać, spisać te substancje lecznicze albo te zioła, które panie używają.
To jest olbrzymia baza literatury, którą możemy znaleźć w piśmiennictwie światowym. Są na temat książki, są na ten temat opracowania. Farmakologia, która liczy ponad kilka tysięcy lat, tak naprawdę pierwsze zapiski o leczeniu pokazywały właśnie, że między innymi grzyby były wykorzystywane do lecznictwa.
Są miejsca na świecie i potężne kraje, kultury, które do dzisiaj zachowały wykorzystanie.
Pewnie pan myśli o Chinach.
Przede wszystkim możliwości leczenia mykoterapią. Tam jest około 10-12 gatunków grzybów, które bardzo powszechnie są wykorzystywane jako produkty medyczne. Mykoterapia jest jedną z alternatywnych metod leczenia między innymi problemów nowotworowych. Coś w tym jest, skoro tak potężna kultura to wykorzystuje do dzisiaj.
Te szeptunki, babki i tym podobnie. Zawsze funkcjonowała ta wiedza, że a to przyłóż babkę lekarską, a to tam skorzystaj z mleczu, a jak masz tam jakieś inne problemy, to wykorzystaj to lub tamto. Czy ta wiedza teraz jest wykorzystywana, żeby rozpoznać to, co jest lecznicze w przyrodzie?
Ja myślę, że ona jest odkrywana na nowo, ponieważ źródła podają, jak również nasza wiedza od mojej babci na przykład, pamiętam jak mówiła, że w lesie rosną chuby, że należy je zbierać, żeby przygotowywać herbatki, żeby pić, bo to jest zdrowe. I ta wiedza w połączeniu z tymi nowoczesnymi technikami, które mamy teraz, daje możliwość po prostu takiego wszechstronnego przeżycia. dalsze badania wpływu i grzybów, i roślin na zdrowie człowieka.
Pragnę Bo teraz mamy takie narzędzia, takie metody, które pozwalają wyizolować z tego grzybka, z tej roślinki to, co jest najbardziej lecznicze.
Dokładnie tak, tylko że należy pamiętać również, że owszem, poszukiwane są substancje, poszczególne związki chemiczne i one są izolowane z potencjalnych grzybów, roślin czy porostów. Jednakże czasem okazuje się, i na to też wskazują badania, że właśnie efekt wielu, cała kompozycja związków jest tutaj najważniejsza. Ten synergizm działania jest ważny, bo mimo wyizolowania związków okazuje się, że one są już znane i one działają tak, powiedzmy, od tak sobie.
Natomiast jeżeli ta przyrodnicza fabryka już wytworzyła taką substancję, tak, składającą się z wielu różnych leczniczych substancji,
że ten kompleks działa.
Ten kompleks, tak, nie wyizolowany, nie pojedyncze.
Tak, tylko że to działa kompleksowo, synergistycznie na konkretne jednostki chorobowe, czy tam jakieś po prostu inne ułomności.
Są różne mechanizmy, są czyste substancje chemiczne, które działają, ale i są też całe kompleksy substancji, które odpowiadają za efekt końcowy.
Za chwilę opowiemy sobie, w jaki sposób przebiegają te badania, ale skupmy się jeszcze na właśnie tym wchodzeniu współczesnych metod badawczych w te przyrodnicze różne kompleksy po to, żeby wyizolować, rozpoznać substancje, rośliny, bakterie, mikroby, różne cuda niewidy i spróbować zastosować je w medycynie.
Patrząc na nas, widzimy pewien ekosystem jako całość.
No to pan jako naukowiec, bo Drwal to zupełnie co innego widzi tam w tym lesie.
Wie pan, różnie można do tego podejść. Natomiast z punktu widzenia organizmu, które tam funkcjonują, tam jest niesamowita walka o przetrwanie, o życie, przepraszam, o polowanie, oszukiwanie drugiego. Bardzo perfidne w tym są grzyby i wytworzyły mechanizmy, które są niesamowite. Jest to organizm, który
skolonizuje wszystko.
Tak, potrafi oszukać, mało tego, wejść w organizm niewidziany, funkcjonować przez wiele lat niedostrzegany, żywić się.
Oszukać ten nasz układ immunologiczny?
Ja w tej chwili nie myślę o człowieku, natomiast myślę na przykład o drzewach, myślę o roślinach. Rośliny, żeby przetrwać, musiały odpowiedź odpowiednią do tego przygotować i bronić.
Czyli z jednej strony poznajecie grzyby, ale z drugiej poznajecie rośliny, które wytworzyły mechanizmy zwalczania tych grzybów albo współpracy z grzybami.
Badali aktywność niektórych ziół na plantacjach i w Puszczy Białowieskiej. Okazuje się, że to są zupełnie różne
rośliny.
To jest ten sam gatunek. Natomiast zupełnie różne substancje. To jest efekt obecności patogenu, przed którym roślina się broni, wyzwala tak zwane metabolity wtórne, które są skierowane właśnie na unicestwienie czy też obronę. Bardzo ciekawe, a to jest bardzo w medycynie interesujące.
Czyli rzeczywiście znakomite laboratorium badawcze macie pod bokiem, czyli ową Puszczę Białowieską, która dysponuje takimi warunkami niehodowlanymi, ale naturalnymi.
Należy jeszcze zauważyć, iż bogactwo Puszczy Białowieskiej to jest prawie 1700 gatunków grzybów. Proszę państwa, na świecie występuje około 1,5 miliona grzybów, z czego tylko 7% jest opisanych. 1700 występuje u nas w Puszczy
Białowieskiej. I też 7% opisanych?
Nie, 1700 opisanych.
Aha. Tak, nie wiemy, ile jest w ogóle.
To
jest
szczególnie mikrobiota glebowa jest niepoznana i tutaj prawie w ogóle badań nie było robionych na terenie Puszczy Białowieskiej. Zwracałem na to uwagę. Mam nadzieję, że zaczniemy penetrować te obszary. Ostatnie lata Nagrody Nobla pokazują, że te właśnie między innymi mikroorganizmy glebowe w medycynie również są bardzo użyteczne.
Czyli rzeczywiście do emerytury to macie pracę spokojnie.
Mamy pracę.
I dla następnych pokoleń też.
Zdecydowanie tak. 190 gatunków grzybów występujących w Puszczy Białowieskiej są to endemity. Czyli takie dokładnie grzyby, które występują tylko tu i nigdzie indziej w Polsce. Występują również takie gatunki
dzisiaj,
u nas.
Bo one występowały. Dzisiaj często jest to tylko puszcza.
Występują również takie gatunki, które są znane tylko z tej jedynej lokalizacji Puszczy Białowieskiej w Europie. Więc
to jest ten dodatkowy argument, dlaczego warto chronić Puszczę Białowieską.
Warto, zdecydowanie warto zachowywać ten materiał do badań, bo mamy naprawdę ogromne zaplecze badawcze tuż
trudne do przecenienia. Tak.
No i także nie tylko zaplecze badawcze, ale także możliwość znalezienia nowych substancji leczniczych, nowych leków. Jeśli nie będziemy mieli tego surowca, tej możliwości zbadania, co może leczyć, no to żadne przyszłościowe rozwiązania w postaci nowych leków raczej nie są możliwe do zrealizowania.
Oczywiście, ponieważ poszukiwania związków chemicznych to jest nowych związków o potencjalnym działaniu biologicznym, czyli nie mówimy tylko tutaj o leczeniu nowotworów, ale to w jakim zakresie medycyna wykorzystuje leki. Pamiętajmy, że wszystkie leki to są związki chemiczne albo pojedynczo stosowane jako substancje aktywne, albo tak zwane złożone, czyli kilka substancji aktywnych, które mają określony efekt na człowieka. Natomiast wyizolowanie tego, co jest w naturze i co w sposób gdzieś tam w przekazach różnych i wielu już pracach naukowych na świecie okazuje się, że jest efektywne, wobec powyższego no byłoby to naprawdę wielką szkodą dla Polski. Wielką szkodą dla ludzi, nie tylko chorych, ale również dla tych zdrowych, żeby wiedzieć, czym my dysponujemy. Jeżeli my wiemy, czym my dysponujemy, my jesteśmy w stanie w sposób bardzo ukierunkowany pójść dalej z badaniami, które na pewno będą trwały lata.
Bo przypomnijmy sobie salicylanę, czyli główny składnik aspiryny. Też została wyizolowana ta substancja skory wierzbowej. Tak. Potem ją syntezowano i stworzono sztuczną aspirynę.
Bardzo dużo jest takich leków, które z roślin pochodzą.
Tutaj mamy pod bokiem laboratorium, tę wielką fabrykę, którą trzeba rozpoznać, żeby wiedzieć, dlaczego taka, a nie inna substancja może leczyć, w jakim związku to wszystko powinno być ułożone, żeby spotęgować owo leczenie. Także tutaj możliwość znalezienia nowych substancji leczniczych jest ogromna.
Tak, tym bardziej, że grzyby, które badamy, a właściwie w tej chwili skoncentrowaliśmy się na jednym, na korzeniowcu sosnowym, mają prawdopodobnie olbrzymi potencjał i wiemy w świecie, że wszystkie grzyby mają bardzo złożony skład chemiczny. Badania wstępne, które żeśmy zrobili, okazało się, że my nie jesteśmy w stanie zidentyfikować niektórych składników, ponieważ nie ma ich w bazach chemicznych na całym świecie. Wobec powyższego to jest tak zwaną białą księgą, jest, którą możemy otworzyć i ją zapisać w różnych kierunkach badawczych. Ponadto nie wiemy, bo doskonale wiemy, że się izoluje jeden związek, najczęściej ten najbardziej aktywny. Nie wiemy, czy tak jest zawsze, ponieważ doskonale jest znane wszystkim działania niepożądane leków. Być może ta naturalna skłonność do kompilowania w jednym roślinie, w jednych grzybach takich, to nawet nie mieszanek takiego synergistycznego działania wielu związków powoduje, że one działają kompleksowo, jednocześnie ograniczając pewne skutki, które mogą powstać w wyniku skoncentrowanego działania jednej substancji. I to jest ten zamysł natury, który być może będzie przyszłością właśnie farmakologii.
Wiecie państwo, ja niedawno czytałem artykuł, gdzie zwracano uwagę na fiasko związane z syntetycznym tworzeniem sztucznych substancji chemicznych do leczenia na bazie komputerowych programów, przed którymi wiązano bardzo dużą przyszłość czy też nadzieję. Okazuje się, że nasza przyroda jest znacznie pod tym względem bogatsza i te substancje, które są metabolizowane przez grzyby, przez rośliny, są zaskakujące. Tutaj pani profesor nie dopowiedziała, że w tych grzybach często jest 50% substancji niezidentyfikowanych, których nie jesteśmy w stanie określić chemicznie. Ja myślałem, że to nasze bazy tutaj, którymi dysponujemy w Białymstoku, są takie ubogie, ale po wysłaniu chromatogramów do Uniwersytetu Mississippi w Stanach Zjednoczonych okazało się, że nic tam nie przybyło. To zaskakujące, bo żyjemy w świecie, gdzie mamy wszystko określone, a w takim grzybie na przykład 60% substancji jest niezidentyfikowanych chemicznie. I cóż to jest? To jest dopiero ciekawe.
Dlaczego tak się dzieje, o tym powiemy za chwilę. W naszym studiu profesor Halina Czar z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz dr Ewa Zapora i profesor Sławomir Bakier z Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej. No właśnie, skupmy się na przykład na owym korzeniowcu. Co to jest ten korzeniowiec? No bo pierwszy raz słyszę taką nazwę.
Korzeniowiec sosnowy jest to jeden z najpoważniejszych patogenów leśnych. Do tej pory znany głównie leśnikom, ponieważ on powoduje ogromne straty gospodarcze, szacowane w Europie rocznie na kwotę 790 milionów euro. Korzeniowiec sosnowy powoduje chorobę korzeni, zwaną chubą korzeni. Powala całe drzewostany i on był rozpatrywany naukowo głównie pod tym względem. Nie ma na świecie.
Jako szkodnik.
Jako szkodnik, szkodnik
leśny. Tak jak kornik, jak cała ta reszta.
Tak jest. Zwalczano go, prace naukowe skupiały się na efekcie jego działań, interakcji z korzeniami. Natomiast nie był on nigdy określany i badany pod względem zastosowania w medycynie. I my tutaj tak zupełnie przypadkiem, badając po prostu ten grzyb, określiliśmy jego działanie, jego aktywność biologiczną.
No właśnie, jaka jest ta aktywność biologiczna? No co taki korzeniowiec, co teraz należy się kłaść pod sosenką, próbować dać się opanować przez korzeniowca i będziemy mieli z głowy jedną czy dwie choroby?
To nie jest takie proste. Przede wszystkim to, co otrzymaliśmy z Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej, to są ekstrakty z tych grzybów. Takie ekstrakty bada się w sposób najprostszy, jakim możemy, czyli zobaczyć, w którym kierunku mogą iść te jego działania. Ponieważ Zakład Farmakologii Doświadczalnej od samego początku swego istnienia zajmuje się poszukiwaniem możliwości terapii raka jelita grubego. Wobec powyższego zaczęliśmy od tego, co jest nam znane, czyli zaczęliśmy od badania na hodowlach komórkowych, we współpracy oczywiście z innymi jednostkami naszego uniwersytetu. I okazało się, że różne stężenia, to nie oznacza, że grzyb podamy i on będzie działał. Trzeba znaleźć taki zakres stężeń, żeby zobaczyć, który jest najbardziej efektywny. I okazało się, że niektóre z tych stężeń rzeczywiście bardzo w efektywny sposób po prostu zabijają komórki raka jelita grubego.
Będzie to lek?
Do leku to jeszcze daleko, droga. W hodowlach komórkowych, czyli zupełnie w takim sztucznych warunkach, może się okazać, że dany związek działa świetnie, ale jeżeli przy okazji w taki sam sposób działa na komórki fizjologiczne, to nic z niego nie będzie. Dlatego kolejnym jakby etapem tego było zbadanie na fizjologicznych komórkach. Wybraliśmy do tego fibroblasty, które bardzo dobrze rosną, są łatwe do hodowli i okazało się, że ten proces hamowania wzrostu fibroblastów jest niewielki. I to jest dopiero ten początek drogi.
Czyli nie ma zbytnich skutków ubocznych.
Czyli na tym etapie moglibyśmy powiedzieć tylko, że nie jest to coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się toksyczne w jakiś sposób. Te badania otworzyły nam drogę do modelowania badań na zwierzętach, gdzie możemy wtedy wyindukować raka jelita grubego. Mamy od lat już te metody opanowane. Mamy doskonałe, jak Państwo już na pewno wiecie, Centrum Medycyny Doświadczalnej z certyfikatami światowymi, gdzie okazało się, że podanie kilku różnych dawek, te nowotwory po pierwsze zaczęły nam się zmniejszać, czyli nie zaczęły rosnąć, myszy nam się czuły świetnie, po prostu odzyskiwały jakby swoje zdrowie. Jesteśmy w trakcie teraz oceny wszystkich tkanek, żeby zobaczyć, w którym kierunku te grzyby mogą jeszcze działać, ale to jest już jakby bardzo istotne, że cały organizm żywy dobrze zareagował na grzyb. Oczywiście w określonych tych dawkach.
To z punktu widzenia medycyny, ale jak to wygląda z punktu widzenia ludzi, którzy zajmują się tymi grzybami? Z koszyczkiem do lasu?
Absolutnie nie. Pierwsza kwestia to jest pozyskanie, wydobycie substancji aktywnych z grzybów. Generalnie robimy to metodą ekstrakcji, czyli tak jak zioła zalewamy.
Ale ktoś musi pójść do lasu, pozyskać tego korzeniowca, czyli wydobyć korzonki.
Trzeba albo zalać tą substancją, spróbować później odparować, zagęścić, lub też mamy niekonwencjonalne metody pozyskania substancji aktywnych. W laboratorium mamy ekstrakcję za pomocą nadkrytycznego dwutlenku węgla, gdzie w środowisku odizolowanym od tlenu nie zachodzą procesy oksydacyjne. Dodatkowo jest to robione w niskiej temperaturze, a więc nie ma tych zmian związanych z wysoką temperaturą. Możemy pozyskać substancje, odizolować. Bardzo istotnym elementem jest zidentyfikowanie konkretnego grzyba. Zmiany morfologiczne niejednokrotnie są bardzo, nawet gołym okiem, niedostrzegalne. I tutaj jest bardzo istotne, ażeby mieć umiejętność. I dlatego mamy
profesjonalnego biometrię mykologiczną.
To jest morfometria, tak, morfologia grzybów, żeby zidentyfikować dokładnie gatunek. Do tego podkreślam, często nie wystarczy gołe oko, potrzebne jest i szkiełko, i mikroskop, i dodatkowe odczynniki, i przeszkolona kadra. Ja mam nadzieję, bo w tej chwili w Polsce mamy kilku mykologów, kilkunastu, którzy są w stanie to robić. Mam szczęście, że na wydziale mam takiego specjalistę i w przyszłości, mam nadzieję, uda nam się stworzyć większe grono, które będzie w stanie po prostu takie badania morfologiczne, identyfikujące poszczególne gatunki. ratunki prowadzić. My pozyskujemy, pani profesor robi resztę. Dzielimy się i proszę zobaczyć, jest tu pracy dla wszystkich.
Wielu jest w Polsce specjalistów, którzy specjalizują się właśnie w grzybach poliporoidalnych, którymi my się tak szczególnie interesujemy.
Co to za rodzaj grzybów? To na pewno nie kurka, na pewno nie prawdziwe.
Grzyby poliporoidalne to nie jest odrębna grupa systematyczna. To jest grupa morfologiczna. Ona jest wyodrębniona w zakresie grzybów tak zwanych wielkoowocnikowych, czyli takich, których owocniki my możemy obserwować gołym okiem, bez konieczności sprawdzania ich pod lupą. To są na przykład grzyby nadrzewne, huby, które widzimy w lesie. To są tego typu grzyby.
Także jak widzimy hubę, to czasami zanim ją zwalimy z drzewa, zastanówmy się, bo to może być znakomite lekarstwo.
To jest na pewno znakomite lekarstwo. Dla przykładu powiem, jeden z takich ważniejszych medycznie grzybów, lakownica lśniąca, tak się nazywa, znany myślę w większości, spotykamy ją w lesie. To jest taki grzyb bardzo doskonale przebadany na świecie i okazało się, że z tej lakownicy lśniącej wyizolowano 200 różnych wielocukrów, czyli polisacharydów i ponad 120 triter terbinoidów. I jedne i drugie związki są odpowiedzialne za te wyjątkowe właściwości tych grzybów. Więc tylko jeden grzyb, a jakie szerokie spektrum związków chemicznych.
Powiedzieliśmy tutaj do tej pory o jednym grzybie, czyli korzeniowcu.
Tak.
Sosnowym.
No i o lakownicy.
I o lakownicy.
To ile jeszcze jest tych grzybów w puszczy?
W puszczy 1700 opisanych.
Nie opisanych. To idzie w nieskończoność?
Ja myślę...
Czy to jest taka sytuacja, jaką mamy w przypadku kosmosu, który znamy ponoć lepiej, niż to, co jest w głębinach oceanu? Taką analogię można by zastosować, pani profesor, do puszczy, do przyrody, jeśli chodzi o grzyby chociażby.
Ja myślę, że te zasoby mogą być zdecydowanie większe niż w tej chwili wiemy o tym, bowiem mając coraz lepsze narzędzia badawcze i naprawdę doskonałe osoby do możliwości rozpoznania tych grzybów dają coraz większą szansę.
Mówimy o hubach, ale to jest właśnie kilkaset gatunków, które są w różny sposób wykorzystywane i których potencjał jest trudny do przecenienia. Poznaliśmy Amerykanina w Palermo w trakcie konferencji Grzyby Medyczne w tym roku, który wykorzystuje to między innymi do leczenia CCD, to jest leczenia chorób pszczół, głównie opartych o choroby wirusowe po warozie. Jest to metoda opatentowana, twierdzi, że jest wyjątkowo skuteczna. To jest tylko jeden z przykładów.
Czy nasi pszczelarze mogą z tego skorzystać?
Tak.
No bo mamy problem również z warozą w naszych pasiekach.
Na całym świecie pszczoły są takim papierkiem lakmusowym przede wszystkim środowiska, które w tej chwili jest bardzo szkodliwe dla organizmów żywych. Potencjał jest ogromny, wymaga to tylko badań, wymaga świadomości w wykorzystaniu tego, a możliwości naprawdę są ogromne.
Puszcza Białowieska to nie tylko żubry, ale jak się okazuje także bardzo ważne miejsce mają tam grzyby, które później można wykorzystywać do wyizolowania ciekawych substancji medycznych. Zasygnalizowaliśmy problem dzisiaj w programie, a kiedy będą efekty, kiedy będą leki, jakie będą następne grzyby, które będziecie wprowadzać do tych badań medycznych, żeby móc wyizolować kolejne ciekawe specyfiki.
Na chwilę obecną jesteśmy na etapie takim, iż w Centrum Naukowo-Badawczym Politechniki Białostockiej stworzyliśmy bank ekstraktów z grzybów z Puszczy Białowieskiej.
Ile tam jest tych ekstraktów?
Mamy zrobionych, opisanych 150 ekstraktów w ciągu półtorej roku, bo tyle mamy działalności naszego centrum. Mamy więc bank, który daje nam możliwość wszechstronnego badania. Zaczęliśmy dopiero badać.
Którym się interesuje szereg gremiów różnych w Polsce i na świecie.
Więc zasoby tego banku są cały czas po prostu
uzupełniane
i przekazywane do badań. Więc jesteśmy na samym starcie i już te efekty, które uzyskaliśmy, to bardzo się z tego cieszymy, iż tak to efektywnie jest zagospodarowywane.
Czyli znakomite pole do popisu dla naukowców z Uniwersytetu Medycznego.
Tak, absolutnie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że do nas trafiły te ekstrakty. My przebadaliśmy już 5. ekstraktów różnych grzybów spośród tych 150. Spośród nich ten właśnie korzeniowiec sosnowy okazał się strzałem w dziesiątkę. Naszym dalszym celem jest jakby ocena potencjału po kolei. Wymaga to olbrzymiej ilości badań. To sobie Państwo zdajecie sprawę, że to nie trwają badania jeden dzień, to są miesiące kolejnych ekstraktów, z tym, że i akurat na tym korzeniowcu będziemy się skupiać w sposób bardzo szczególny.
Udało się trafić.
Tak, bo udało się trafić. Będziemy starali się wyizolować to, co w nim jest najbardziej aktywne. Będziemy się przymierzać też, w jaki sposób pokierować dalsze nasze badania, tak aby wystandaryzować te substancje, ponieważ to Państwo powinniście wiedzieć, że są już leki zarejestrowane z grzybów na świecie i one są do wspomagania terapii nowotworów, są bardzo konkretnie opisane. Wobec powyższego dążymy do tego, żeby to było właśnie w taki sposób, żeby to powstał lek, ale do rejestracji leku potrzebujemy bardzo specyficznych badań, bardzo drogich badań. Ja tutaj mówię o badaniach już klinicznych, natomiast musimy znaleźć to, co działa tak najbardziej aktywnie, przeprowadzić testy toksyczności i dopiero te badania. To są lata. To są niestety
tak
lata.
Tak jak już zauważył Hipokrates, każda trucizna może być lekiem w odpowiedniej dawce.
Tak jest.
I określenie tej dawki jest najistotniejszą sprawą w tych badaniach, które teraz prowadzicie.
Absolutnie nie możemy zaszkodzić ludziom. To jest priorytet. Każdy lek jest wprowadzany po to, żeby był działał korzystnie.
Żeby przeważały korzyści, a nie
skutki uboczne. Żeby zdecydowanie przeważały korzyści niż te działania, które... Każdy lek ma te działania niepożądane, wobec powyższego, żeby one były minimalne.
Czy my powinniśmy rozbudowywać właśnie te środowiska badawcze, zwiększać liczbę naukowców zajmujących się tą sprawą? No bo jak powiedzieliśmy tutaj i usłyszeliśmy przed chwilą, jest 150 ekstraktów wyizolowanych, tylko 5 zbadanych. To żeby ten proces przyspieszyć.
Ależ oczywiście. Oczywiście, że tak. W Uniwersytecie Medycznym jest kilka osób, z którymi współpracujemy i które są włączone do tego tematu. Ale to jest też między innymi cel naszego kolejnego spotkania, które będzie w przyszłym tygodniu, 15 i 16 lutego. Odbędzie się w Białymstoku na Uniwersytecie Medycznym 15 lutego a 16 lutego w zamiejscowym Wydziale Leśnym w Hajnówce. Seminarium naukowe, które jest tak naprawdę wyjazdowym posiedzeniem Towarzystwa Mykologicznego Sekcji Grzybów Medycznych. Udało nam się dzięki absolutnie wielkiej przychylności tego środowiska w Polsce do nas pozyskać znamienite osoby prelegentów, które są znane w tej dziedzinie i nasze to spotkanie właśnie służy temu, aby bliżej poznać całe środowisko mykologów w Polsce, żeby stworzyć zespoły, które by mogły pracować nad tym wspólnie, a ponadto chcielibyśmy, abyśmy mogli skonsolidować swoje siły.
Nie ma w tej chwili w Europie grupy naukowców, którzy zajmują się grzybami medycznymi.
Czy to może być specjalizacja medyczno-przyrodnicza naszego województwa?
Ja myślę, że tak. Organizując to seminarium, jednym z celów jego właśnie było skonsolidowanie ludzi, specjalistów w takim wąskiej dziedzinie, którzy zajmują się tymi grzybami medycznymi. Mamy nadzieję, iż to wspólne nasze spotkanie zrodzi taką współpracę, która pozwoli nam na aplikowanie i założenie grupy COST. To jest takie działanie.
Znaczy?
Cooperation of Science and Technology. Takie poddziałanie w ramach programu Horyzont 2020, który to program daje pieniądze nie na badania, tylko na spotkania ludzi, żeby oni się spotykali, wymieniali się informacjami, tworzyli międzynarodowe zespoły badawcze, które to zespoły będą mogły aplikować o projekty i o granty, żeby ten rozwój w danej dziedzinie był i taki międzynarodowy, i multidyscyplinarny.
Na
dokładnie
zastosowania,
tak.
Ale plusem tego jest to, że nasz zespół może być liderem takiej grupy i to jest chyba bardzo cenne.
A w tym programie Horyzont 2020 mało jest takich zespołów,
bardzo,
które
bardzo
przewodzą
mało,
Polacy.
Bardzo mało,
także
dokładnie.
Mamy szansę, jeśli chodzi o grzyby, zapraszać naukowców ze świata nie tylko na jajecznicę z kurkami, ale także na korzeniowca sosnowego i spokojnie badać owe grzyby. Jak powiedzieliśmy już w naszej audycji, 150 ekstraktów gotowych jest do zbadania, 5 zostało zanalizowanych, a zatem jeszcze 145 to olbrzymie wyzwanie.
Olbrzymie, to jest bardzo dużo pracy, to jest
za rok będzie 300.
Niezwykle kosztochłonne i czasochłonne. Natomiast rzeczywiście nie na kurki będziemy zapraszać. Proszę pamiętać, że od naszych kurek żółtych, które zbieramy, zaczęła się era niektórych leków przeciwrobaczych, wyizolowanych substancji, więc my jakby wiemy doskonale, że ten potencjał był, jest i będzie, tylko
także
trzeba...
Także wiemy, dlaczego kurki czasami warto jeść.
Wiadomo, w którym kierunku możemy zmierzać.
A zatem mamy znakomity bank przyrodniczy, który może nam służyć kredytami zdrowotnymi. Trzeba tylko umiejętnie dokapitalizować ten bank, zatrudnić odpowiednich fachowców i w odpowiedniej liczbie, żeby dało się wyekstrahować to, co jest najbardziej ciekawe i najbardziej lecznicze w naszej Puszczy Białowieskiej. Jak słyszeliśmy, możliwości są ogromne. Dziękuję Państwu bardzo za udział w programie. Gościliśmy panią profesor Halinę Car z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz dr Ewę Zaporę i profesora Sławomira Bakiera z Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję.